Dzięki, dzięki Jacku. Witam was serdecznie. Dzisiaj będzie dobra nowina, słuchajcie. Dobra nowina. Wiecie, Bóg tak ostatnio od jakiegoś czasu tak mi przypomina o temacie postu. Czy słuchaliście już kiedyś kazania o poście? Tak? Bo ja sobie tak właśnie próbowałem przypomnieć, czy kiedykolwiek to było. Nie wiem, czy było, czy nie było. Mi się wydaje, że nie było. Tak już wspominałem na radzie, że staram się mówić to, co czuję, że Bóg, na co Bóg kładzie nacisk. I na pewno w moim życiu mówi o poście, ale może także chcę mówić do was o poście. Post w kościołach protestanckich jest taki trochę marginalizowany. I tak pomyślałem, że może bym przeprowadził taką krótką ankietę przez podniesienie ręki wśród was. Kto kiedykolwiek pościł? Nie wstydźcie się, podnieście ręce, jak ktoś pościł. No, chyba większość. O, Paweł nawet tam macha. A przepraszam, że tak będę drążył temat. A kto pościł w tym roku? Jest parę osób. I jeszcze ostatnie już takie trudne pytanie. Kto pości, o Paweł się zgłasza, kto pości regularnie? Kto ma w zwyczaju, co jest tam ktoś? Troszkę żeśmy mówili też o poście na piątkowym spotkaniu modlitewnym i Gustaw się zadeklarował, że mógłby powiedzieć świadectwo. Niestety dzisiaj go z nami nie ma, ale to świadectwo prawdopodobnie powie za tydzień, jeśli mu przypomnicie, bo mnie akurat niestety nie będzie z wami, bo mam uroczystość rodzinną, ale mam nadzieję, że ktoś Gustawowi przypomni, może ja mu też spróbuję przypomnieć, bo Gustaw wydaje się, że jest jedną z osób, która częściej korzysta z postu. Dobrze. Będziemy oczywiście mówić o poście duchowym, nie o jakimś takim cielesnym, o diecie, o jakimś odchudzaniu się. I wydaje mi się, że jest dużo wątpliwości w kościele protestanckim, jeśli chodzi o post. My jesteśmy w zasadzie wolni, tak? Możemy robić, co nam się podoba. Post nam się nie podoba, więc no, nie praktykujemy przeważnie postu. Wolimy może jakieś inne rodzaje duchowości niż post, bo post też jest rodzajem duchowości. Mam nadzieję, że do tego dojdziemy dzisiaj. W jaki sposób to, czy coś jem, czy nie jem, może wpłynąć na rzeczywistość duchową? Może? No właśnie, pytanie. W 1 Koryntian 8:8 możemy przeczytać słowa Pawła. Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Więc po co w ogóle mówić o poście, skoro jakby, jaki jest pożytek z poszczenia, z postu? I post dla mnie osobiście też nigdy nie był łatwym tematem. Wiadomo, że jest to jakieś wyrzeczenie sobie jedzenia. No nie jest to proste, prawda? No, nie jeść. Jest to pewne doświadczenie, które nie jest dla nas przyjemne. Nigdy jakby nie potrafiłem odszukać takiego duchowego aspektu postu. Natomiast tak jak mówiłem, no Bóg jakoś tak mnie przynagla w ostatnim czasie, żeby się tym tematem zainteresować. Jeśli byście spojrzeli na taki portal God Questions, chrześcijański portal, gdzie jest wiele pytań i wiele odpowiedzi na te różne pytania, to w temacie postu ten portal tak się wypowiada. Pismo Święte nie nakazuje chrześcijanom pościć. Post nie jest czymś, czego żąda Bóg lub czego od nas wymaga. I faktycznie, jeśli spojrzymy na Nowy Testament, no to nie znajdziemy tam wersetu, w którym ktoś by nas zachęcał do postu, bądź nakazywał post. Gdzie, jak spojrzymy w ogóle na Ewangelię, to nawet czyniono zarzuty Jezusowi, że jego uczniowie nie poszczą. Może sobie to przeczytamy. To jest w Ewangelii Mateusza, 9 rozdział, od 14. Wtedy przyszli do niego uczniowie Jana i pytali, dlaczego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie twoi nie poszczą? I rzekł im Jezus, czyż mogą goście weselnie się smucić, dopóki jest z nimi oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą. A nikt nie wstawia w starą szatę łaty z sukna nowego, bo taka łata ściąga cały materiał i rozdarcie staje się gorsze. A może tu bym już na tym się zatrzymał. Jezus tutaj sugeruje, że ta nauka, którą on wprowadził, ta nowa nauka, nie pasuje do starych obyczajów, jakie były. Nie pasuje. A wiemy, że w Starym Testamencie post był praktykowany. Tak? Tutaj sobie wypisałem kilka przykładów. Mateusz, jeśli ktoś był na ostatnim nabożeństwie, to Mateusz mówił właśnie o faryzeuszach, którzy dwa razy w tygodniu pościli. Więc post był za czasów Jezusa bardzo znany, nie wiem czy popularny, na pewno wśród faryzeuszów był popularny. Ale mam jakieś takie jeszcze inne przykłady ze Starego Testamentu, nie będę odczytywał wersetów, ale pokrótce może wam przypomnę, może pamiętacie o tych wydarzeniach, na przykład za czasów króla Jehoszafata, jakieś tam wrogie armie zbierały się, żeby uderzyć na Izraela i król zarządził post i szukanie Bożej odpowiedzi. I faktycznie Bóg odpowiedział i Żydzi nawet nie musieli walczyć z tym wrogiem, ponieważ wróg sam siebie wyciął w pień. Jedni przeciw drugim uderzyli, problem się rozwiązał. I wydarzyło się to właśnie po takiej narodowej, powiedzmy, pokucie i poście. Następny przykład jest za czasów Estery, kiedy to Izrael był w niewoli. I groziła im taka eksterminacja, tak? Wtedy też zarządzono taki post wśród tych Żydów, którzy byli na wygnaniu. No i jakby sytuacja się odwróciła. Nikt Żydów nie prześladował, a wręcz ten prześladowca Żydów został unicestwiony. Wyleciało mi z głowy, jak on tam miał na imię. Co tu jeszcze sobie zapisałem? Bardzo ciekawa jest też historia Achaba, króla izraelskiego. On tam pisze, że był najbardziej zaprzedany złu ze wszystkich znanych ludzi. Najbardziej zaprzedany złu. Prowadził te kulty bałwochwalskie, robił, co mu się podobało. Natomiast kiedy Bóg go ostrzegł, że mu się to bardzo nie podoba, to Achab się wystraszył i zaczął pokutować tam w popiele, w tej włosienicy. I co się okazało? Że Bóg jakby nie wykonał, nie wylał swojego gniewu na niego. Oszczędził go. To jest bardzo ciekawy przypadek. Gość, który był, napisałem, że był najgorszy ze wszystkich ludzi. Jeśli chodzi o taki nakaz postu, to w zasadzie możemy znaleźć tylko jeden post nakazany przez Boga. To jest post w święto Jom Kippur, w święto przebłagania. Jeden dzień Żydzi mieli pościć. I to był nakaz nakazane przez Boga święto, połączone z postem. Natomiast innych takich przykładów raczej nie ma. Może gdzieś tam można się dopatrzeć u proroków, że jest taka namowa, żeby pościć. I post w Starym Testamencie kojarzy nam się no właśnie z taką pokutą, z takim smutkiem. Samo słowo post to znaczy umartwianie duszy. Czyli umartwiamy, tak uniżamy się. I to jest taki post starotestamentowy. Natomiast w tym fragmencie czytaliśmy z Ewangelii, że Jezus mówi, że taki rodzaj postu nie pasuje do jego nauki. Prawda? Zauważacie to? Że Jezus mówi, że jego nowa nauka nie pasuje do tej starej szaty. Jezus widzi, że jakby post w charakterze umartwiania duszy, to nie o to chodzi, bo teraz wykona się coś większego, że zbawienie jest dostępne z łaski. To polega na jakby zmianie myślenia, nie na pokutowaniu i wyproszeniu u Boga jakiejś zmiany postawy, jakiegoś działania, ale zbawienie jest dostępne. Zbawienie jest z łaski, wymaga zmiany myślenia i przyjęcia z wiarą tego, co się wydarzyło. Nie mamy po co jakby odmawiać sobie jedzenia, to nic nie zmieni. Co to zmieni, że nie będziemy jedli? Co to zmieni, że będziemy się smucić? Zresztą kiedyś, nie wiem, czy pamiętacie, miałem takie kazanie właśnie o pokucie. I okazuje się, że w większości fragmentów to słowo pokuta jest troszkę niefortunnie przetłumaczone, bo tam właśnie chodzi o tą metanoję, czyli zmianę myślenia. No weź się, człowieku, ogarnij, zmień myślenie, nie użalaj się nad sobą, weź się w garść, zobacz, zbawienie jest na wyciągnięcie ręki. Bóg nie chce od ciebie tego, żebyś teraz się, nie wiem, w popiele i w łosienicy korzył, ale żebyś się ogarnął i szedł naprzód. Zgadzacie się? Nie wiem. Mnie się wydaje, że tak jest. I w Mateusza 6,16 Jezus mówi, a gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Więc myślę, że Jezus tutaj nie zachęcał do takiego obłudnego pokazywania się przed ludźmi, że ja teraz cierpię, umartwiam duszę, ale dla ludzi jestem, prawda, zadowolony, niby nic się nie dzieje, a tak naprawdę tak głodny chodzę i jest mi tak źle. Myślę, że to nie było takie obłudne namawianie do takiego obłudnego zachowania. Natomiast myślę, że Jezus chciał pokazać inną jakość postu, że w Nowym Testamencie o co innego chodzi w poście? Że jest to nie ten starotestamentowy post na przebłaganie Boga, na ukorzenie się przed Nim, ale chodzi o coś innego. Ciekawa sprawa jest, że tutaj Jezus też mówi o pewnej odpłacie, że ojciec, który jest w ukryciu, widzi i odpłaci tobie. To jest ciekawe, że faktycznie można otrzymać od Boga pewną odpłatę. Czym jest ta zapłata? Tutaj bym chciał sięgnąć do Starego Testamentu. Jest bardzo fajny fragment w Izajasza, dłuższy, ale pozwolę sobie go całego przeczytać, który wiele mówi o poście. Bardzo wiele mówi o poście. I to jest Stary Testament. A traktuje sprawę po nowotestamentowemu. To jest Izajasz 58 rozdział. No i od pierwszego, dłuższy fragment, więc, ale bardzo ciekawy, mam nadzieję, że was nie zanudzę czytaniem. Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga. Domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając: dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pośćcie tak, jak się pości, aby został, nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada w ur i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Błogosławieństwo, przepraszam, to jest podtytuł, jeśli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwiać swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci i uczynisz go nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy. Wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca Jakuba, bo usta Pana to wyrzekły. Długi fragment, ale naprawdę chyba widzicie, że bardzo ciekawy. O co tak naprawdę chodzi w poście? Od razu mi się skojarzyło z tym nowotestamentowym fragmentem z Ewangelii, kiedy Jezus mówił o sądzie i kiedy stawią się przed Nim i ci sprawiedliwi i niesprawiedliwi i powie: albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przechodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Czyli takie konkrety. I w Izajasza właśnie Bóg mówi, że po co mi wasz smutek, wasze, nie wiem, posiwianie sobie popiołem włosów, to nie jest post. W Izajasza Bóg kładzie nacisk zupełnie na coś innego, że nie zajmujemy się własnymi sprawami, że po pierwsze patrzymy szerzej, co się dzieje wokół nas, na to, czy ludzie wokół nas nie mają jakichś potrzeb. Czy przypadkiem nasz wzrok już może, czy nie przestał dostrzegać, że ludzie wokół są w potrzebie. Może takich głodnego może obecnie dość trudno znaleźć, czy jakiegoś podróżnika, żeby go ugościć, ale mamy wiele innych powodów, żeby szukać pomocy u kogoś. O, dzisiaj Mirek nawet potrzebuje pomocy. Już, prawda, można zastosować ten fragment z Izajasza. Bóg oczekuje postu, który nie jest skupiony na naszych potrzebach. A my często w poście wydaje nam się, że jak będę pościł, to Bóg załatwi moją sprawę. Będę pościł we własnej intencji. A tu jest jakby zupełnie nie tak to wygląda. Że kiedy chcę pościć, to mam patrzeć na potrzeby innych, a nie na swoje. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. I dopiero jakby to, że Bóg błogosławi, jest wynikiem tej bliskości z Nim, tego, że się szuka Jego rozwiązań, a nie, że będziemy się pościć i wymuszać coś na Bogu. Boże, pościłem. Dlaczego nie odpowiadasz? Jak to tam było napisane? Dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy duszę, a Ty nie zauważasz? Zupełnie inna perspektywa. Dobrze, chciałbym, żebyśmy zobaczyli teraz w Nowym Testamencie, jakie mamy przykłady postu. Jest ich niewiele. W Dziejach Apostolskich, w rozdziale 13, drugi werset i trzeci, możemy przeczytać. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Bardzo podobny kontekst, Dzieje 14:23. A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych, wśród modlitw i postów poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli. Nie widać tu jakby żadnej pokuty. To w ogóle jakby nie jest celem tego postu, tak? To nie jest jakieś ukorzenie się przed Bogiem. Nic takiego nie widzimy, że ktoś się nawraca w tym momencie. Raczej jest to narzędzie dla ludzi wierzących, żeby błogosławić innych wierzących. W poście i modlitwie szukali Bożego prowadzenia. W poście i modlitwie poruczyli Panu starszych zboru. Tak, zupełnie ten post nowotestamentowy ma inny charakter. W Nowym Testamencie na pewno najbardziej znany post to jest, w Ewangeliach mamy opisany, post Jezusa przed Jego służbą. Natomiast niewiele więcej tak naprawdę o tym poście wiemy. O tym kuszeniu, które było po poście, wiemy bardzo dużo. Więc, ale też nie wygląda na to, że post Jezusa był jakimś postem pokutnym. Raczej było to przygotowanie do służby, jakby złapanie tej bliskości z Ojcem. Mamy informację, że od Pawła on mówi, że pościł. Jakieś tam dwa fragmenty Paweł mówi, że nawet ciekawie tam jest, że nie wypisałem sobie, który to jest fragment, ale on tam mówi o tych utrapieniach, jakie na niego spadały, kamieniowaniach, chłodzie. Mówi właśnie między innymi o tym, że głodował, był spragniony, a także pościł. Czyli tu też możemy się dowiedzieć, że Paweł pościł i też nie uważał to za coś przyjemnego, bo to jest wymienione w takim szeregu z tymi mniej przyjemnymi rzeczami. Mamy też ciekawą historię opisaną w Ewangelii Mateusza i Marka. Pewnie wszyscy ją znacie. Kiedy to uczniowie próbowali wypędzić ducha nieczystego z epileptyka i niestety spotkało ich niepowodzenie. I Jezus zganił ich za brak wiary i powiedział na końcu, że ten rodzaj ducha nieczystego wychodzi tylko przez modlitwę i post. Znacie ten werset? I nie wiem dlaczego z tego wersetu zrobił się jakiś taki dogmat, chyba wydaje mi się, wśród niektórych kręgów protestanckich, że post wyzwala moc Bożą. Nawet są jakieś takie kursy, gdzieś tam znalazłem w internecie, jak osiągnąć tą moc Bożą poprzez post. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, gdzie się tu doszukiwać takiego powiązania, że jeśli będziemy pościć, to będziemy posiadać moc, będziemy uzdrawiać, będziemy wypędzać demony, będziemy czynić cuda. Ja bym bardzo chciał, żeby to było w Kościele, ale post nie jest jakimś magicznym narzędziem do zdobycia mocy Bożej, do tego, żeby nagle służba eksplodowała w jakiś niesamowity sposób. Ale to się nie będę jakby nad tym bardziej zatrzymywał. Jest to dla mnie dość dziwne, dlaczego tak ten werset akurat się w kręgach protestanckich spodobał niektórym osobom. Tak, tam mówi, że z powodu niewiary. I że ten rodzaj tylko przez modlitwę i post, chociaż w Marka w niektórych rękopisach tylko występuje tylko to słowo post, a tak naprawdę jest sama modlitwa, że ten rodzaj wychodzi tylko przez modlitwę. Część rękopisów tak mówi, nie? Więc to bardziej znowu chodzi o bliskość z Bogiem, że przez modlitwę, tak? Znając Ojca, wiemy, co On chce robić i możemy w tym Jego namaszczeniu działać. Dobra, idźmy dalej. Właśnie chciałbym też, żebyśmy zwrócili uwagę, że w Nowym Testamencie zwykle te wersety o poście występują z modlitwą. Nie zawsze, ale zwykle. Tak, w Dziejach Apostolskich czytaliśmy, że oni pościli i modlili się. Tutaj Jezus w Mateusza mówi, że też te demony wychodzą tylko dzięki modlitwie i poście. Więc jakby trudno mówić o poście w oderwaniu od modlitwy. Że teraz okej, jeśli post jest dobry, to ja będę pościł, ale w ogóle ani nie zwracam uwagi na to, co tam w Izajaszu było napisane, jak wygląda post, ani nie rozmawiam z Bogiem, co mi leży na sercu. Sam post jakby nie ma sensu. To jakaś może być dieta wtedy zdrowotna. Natomiast prawdziwy post to tak jak czytaliśmy w Izajasza, to taka właściwa perspektywa, nie szukanie swojego, ale jakby skierowanie tego na zewnątrz i właściwy post to jest połączony z modlitwą, z szukaniem Bożego prowadzenia, Bożego oblicza, z szukaniem tego, co tak naprawdę Bóg chce robić. I ten nowotestamentowy post nie wiąże się według mnie, ja tak nie czytam, z jakimkolwiek smutkiem, z jakąkolwiek pokutą, tylko to jest jakby narzędzie, które pomaga nam zbliżyć się do Boga. Natomiast jest też pewien aspekt postu, też chyba nie będę się nad tym zatrzymywał, bo myślę, że to może być dla nas oczywiste. To, co Paweł mówił w 1 Koryntian 9:27. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Czyli on tutaj mówi, że takie wyrzeczenie, odmówienie sobie pewnych rzeczy, choćby takich podstawowych jak jedzenie, ale mogą to być inne rzeczy, jest dobre. On mówi, że jest dobre, że on trzyma w dyscyplinie. Tu też tak troszkę, nie wyświetlacie, niefortunnie są te użyte słowa, bo ja tam zawsze sobie w takich przypadkach sięgam do greki. Umartwiam ciało moje. Tam jest w ogóle ciekawy wyraz uderzać pod oko. No, uderzać pod oko. Umartwiam ciało moje, to jest uderzać pod oko. To samo słowo jest użyte, kiedy ta wdowa męczyła bogacza w przypowieści, pamiętacie? Męczyła, pomóż mi, weź mnie w obronę. No to on mówi, że tak mnie męczy ta kobieta, tak mnie podbija oko, że w końcu się wstawię za nią. I to jest to samo słowo, że to jest takie męczenie. W jakiś sposób męczę moje ciało, tak? Odmawiam mu różnych rzeczy. I ujarzmiam. Ujarzmiam to tam biorę w niewolę, tak? Że nie ciało ma panować nade mną, ale to ja mam panować nad ciałem. Nie? Więc biorę w dyscyplinę to ciało i je biorę w niewolę, żeby będąc zwiastunem dla innych sam nie był odrzucony. Czyli Paweł dostrzega pewną jakąś, jakieś niebezpieczeństwo, że jeśli będzie tak sobie folgował ciału, folgował sobie, że wszystko mi wolno, wszystko mogę. Zresztą Paweł tak pisał, nie? Wszystko mogę. A tutaj mówi, że sobie odmawia różnych rzeczy. Bo nie ciało mam nami kierować, ale Bóg, Duch Święty, nie? Ale tutaj się nie będę zatrzymał, bo myślę, że chyba to jest taki chyba temat znany, prawda? Że no nie możemy sobie tak folgować i bezkrytycznie przyjmować wszystko, co nas spotyka. Słuchajcie, to w zasadzie jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy długo mówiłem, bo jeszcze chciałem wam przeczytać z pewnego opracowania taki tutaj jeden akapicik. Pozwolicie mi? Pozwólcie. To jest o takich, nazwijmy to, mężach bożych, współczesnych bardziej, którzy stosowali post. Niektórzy, którzy byli na modlitewnym, to nie będzie dla nich już nic nowego. Ale przeczytam, bo to jest ciekawe. Wielu wielkich chrześcijan pościło i zaświadczało o wyjątkowej przydatności i wartości postu. Pośród nich byli Martin Luther, Jan Calvin, John Knox, John Wesley, Jonathan Edwards, David Brainerd, Charles Finney. Knox pościł i modlił się żarliwie. Panie, daj mi Szkocję lub odbierz mi życie. Królowa Maria ze Szkocji miała zwyczaj mówić, że bardziej boi się modlitwy Knoxa niż całej armii królowej angielskiej Elżbiety. Niewielu ludzi Bóg użył tak potężnie jak Johna Wesleya. Ten namaszczony Duchem Bożym mąż Boży bardzo mocno podkreślał znaczenie postu w służbie dla Boga. Miał zwyczaj pościć dwa razy w tygodniu. Nic więc dziwnego, że prawie zmonopolizował Bożą moc i duchowy autorytet. Post był tak ważny dla Wesleya, że postawił go jako warunek wszystkim kaznodziejom, którzy chcieli z nim współpracować. Życie bez postu było dla niego, dla tego pomazańca Bożego, prawie bluźniercze. Ruchy uświęceniowe i przebudzeniowe, które wyłoniły się między innymi dzięki jego służbie, z metodyzmu odegrały znaczącą rolę w propagowaniu Królestwa Bożego na całej ziemi. Kolejny współczesny bohater wiary, Jonathan Edwards, był człowiekiem o niepodważalnym duchowym autorytecie i namaszczeniu Duchem Świętym. Wywarł silny wpływ duchowy na Kościół w Ameryce. Znany był z trzech rzeczy. Był bez reszty oddany Jezusowi, kochał Boże Słowo i systematycznie pościł. Pościł tak często, że wielokrotnie nie miał siły ustać za kazalnicą w czasie zwiastowania Słowa Bożego. Następnym wielkim mężem według serca Bożego, który doceniał znaczenie postu, był niewątpliwie Charles Finney. Był to człowiek niezłomny i wyjątkowo wytrwały. Gdy docierał w jakieś miejsce z Ewangelią, pozostawał tam tak długo, aż Bóg zaczął działać w pełen mocy sposób. Sekretem jego owocnej służby było życie pełne modlitwy i postu, które uczynił stylem swojego życia. Gdy zauważał, że zaczyna brakować mu mocy Bożej, miał zwyczaj usuwać się w zaciszne miejsce i pościł 3 dni, w czasie których Bóg ponownie napełniał go Duchem Świętym i mocą. Dzięki jego służbie do wiary w Jezusa w wielkiej liczbie zostali przyprowadzeni nie tylko ludzie biedni, lecz również biznesmeni, kupcy i ludzie wyższych sfer. O, i na tym bym ten fragment zakończył. Dla mnie to takie było bardzo inspirujące, że ci, którzy już znali Boga, których Bóg używał, tym bardziej szukali w poście i modlitwie jeszcze więcej Jego oblicza. Chcieli go, Boga, jeszcze więcej, żeby ta służba, którą prowadzili, była bardziej efektywna, takie może brzydkie słowo. Słucham? Bardziej błogosławiona, może tak, żeby to była właśnie Boża służba. I wiecie, jest coś charakterystycznego, że im bardziej szukamy Boga, tym bardziej Go potrzebujemy, tym bardziej dostrzegamy swoje braki, tym bardziej patrzymy na siebie jako na takich ułomnych, nieporadnych, którzy potrzebują Bożej mocy i Bożego błogosławieństwa. Spróbujcie się troszkę oddalić od Boga. To nagle pojawią się inne atrakcje, pojawią się sprawy ważniejsze, które nie dotyczą Królestwa Bożego. I gdzieś, nie wiem, ta wolność w Chrystusie sprawia, że opatrznie ją rozumiemy. Wybieramy to, co jest mało wartościowe, to, co nas nie przybliża do Boga, bo wydaje się, że jesteśmy wolni, jesteśmy zbawieni i to nam wystarcza. Nie wiem, ja osobiście nie czuję się usatysfakcjonowany takim korzystaniem ze świata, bo im bardziej poznaję Boga, tym chcę Go więcej. On jest niesamowity. On jest niesamowity. Bardzo mało Go rozumiem. Im bardziej Go poznaję, tym Bóg wydaje się jest bardziej zagadkowy. Natomiast jest fascynujący. Jest naprawdę fascynujący. I jeśli post ma sprawić, że będę bliżej Niego, to ja chcę pościć. To chcę pościć, ale właśnie mając w perspektywie to, że będę lepiej poznawał Boga. I tu w tych służbach tych nazwane wielkich mężów Bożych też się pojawiała moc, też się pojawiały na pewno znaki i cuda, ale to wypływało nie z tego, że ktoś pościł, ale z tego, że ktoś szukał Boga i Bóg namaszczał go do tej służby. Cóż, życzę wam, żebyście odkryli taki post na nowo, taki prawdziwy post, który może wzbudzić w was tą pasję do Boga, który może zapalić w was ogień, który nie zgaśnie i ten ogień, który będzie się rozprzestrzeniał. Pozwólcie, że zakończę modlitwą. Ojcze, często Twoje drogi są takie niezrozumiałe. Nie wiem, w jaki sposób to się dzieje, że post może mieć wpływ na nasze życie duchowe, ale tak jest. I Ojcze, chcemy korzystać z tego narzędzia, które Ty dajesz. Chcemy korzystać z tego, żeby przybliżać się do Ciebie, żeby nasze oczy patrzyły na potrzeby innych, żebyśmy nie byli skupieni na sobie, ale odmawiając sobie, żebyśmy zauważali właśnie, w czym możemy być przydatni innym ludziom, Kościołowi i Tobie. Otwieraj nas na swoje prowadzenie, odnawiaj nas. Amen.